Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o procesie integracji Szwecji i Finlandii z NATO. No i właśnie można powiedzieć, że rozmawiamy w momencie, kiedy te strategiczne decyzje są podejmowane, są negocjowane i zapadają kluczowe decyzje w tej sprawie. W środę zapadły, tak biorąc pod uwagę chronologicznie, ważne też ustalenia. Podpisane zostały deklaracje solidarności przez premiera Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, z prezydentem i premier Finlandii, z premierem Szwecji, które są de facto gwarancją wsparcia w razie ataku, wsparcia Wielkiej Brytanii w razie ataku dla tych krajów. No, media w tych krajach mówią o historycznym też porozumieniu, historycznej decyzji.
Tak, to jest bez wątpienia bardzo ważna data, czy też bardzo ważne daty dla wszystkich, którzy śledzą to, co się dzieje na północy i śledzą politykę bezpieczeństwa tych obu państw. Pewnego rodzaju cezura czasowa nam się wytworzyła. Niektórzy piszą o tym, że jest to koniec finlandyzacji. No ja raczej bym był skłonny do powiedzieć, że koniec finlandyzacji był z końcem zimnej wojny. Natomiast definitywnie jest to koniec polityki niezaangażowania, która definiowała politykę obu państw od momentu ich wstąpienia do Unii Europejskiej w 1995 roku do chwili obecnej, czyli możemy powiedzieć do połowy maja 2022 roku. Dlaczego? No dlatego, że wcześniej fundamentem generalnie polityki bezpieczeństwa tych obu państw, Szwecji i Finlandii, tych fundamentów było kilka, można powiedzieć. Te fundamenty były oparte o kilka gwarancji. Znaczy, przede wszystkim to była bardzo ścisła współpraca pomiędzy tymi oboma państwami, pomiędzy Finlandią i Szwecją. Oba państwa dla siebie stanowiły to główny punkt odniesienia, uzupełniały się, prowadziły wspólne ćwiczenia, wymieniały się doświadczeniami, przekazywały informacje również na takim poziomie operacyjnym, tak? Udostępniały swoje terytorium do przeprowadzenia działań, swoje lotniska do lądowania dla samolotów drugiego państwa i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, bardzo blisko współpracowały z pozostałymi państwami nordyckimi. Oczywiście bardzo ważnymi państwami dla obu państw były państwa spoza regionu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, która jest obecna w tym regionie poprzez swoją koncepcję JEF, czyli Joint Expeditionary Forces, gdzie uczestniczą wszystkie państwa nordyckie i wszystkie państwa bałtyckie plus Niderlandy. Jest obecna również Francja, więc tych formatów było bardzo dużo. Teraz dochodzi format najważniejszy, czyli pełne członkostwo w NATO, do którego oba państwa aspirują powiedzmy pod względem wojskowym od dawna bardzo mocno współpracują. Natomiast kwestia co blokowało, to była niechęć do podjęcia decyzji politycznej. O powodach rozmawialiśmy w poprzedniej części.
I te, można powiedzieć, też decyzje, no właściwie one się stają naszym, można powiedzieć, udziałem. Dzieją się w czwartek 12 maja w spodziewanym oświadczeniu prezydenta i premier Finlandii można było przeczytać, że Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia takiego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach. Tyle z czwartkowego oświadczenia. Pan też w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pisze o tej perspektywie, no właściwie na tygodnie, bo sugeruje, że ewentualna już decyzja po przejściu tych formalnych krajowych części mogłaby zapaść na szczycie w Madrycie, który odbędzie się pod koniec czerwca.
No tak, no, można powiedzieć, że historia i to, co się dzieje na naszych oczach, bardzo mocno przyspieszyły po inwazji Rosji na Ukrainę. I to faktycznie tak jest. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak jak przytoczył pan to oświadczenie z czwartku, ale chciałbym, żeby pan i żeby państwo słuchacze zwrócili uwagę na to, że do tej pory zarówno prezydent Sauli Niinisto, jak i premier Sanna Marin nie zabierali głosu w sprawie tego, czy ich zdanie, jakie jest ich zdanie na ten temat. Oni nie chcieli zdominować debaty publicznej, nie chcieli zdominować opinii, nie chcieli zdominować również partii i członków różnych komisji, które funkcjonują w parlamencie fińskim w Eduskuncie. Zabrali głos tak naprawdę na ostatniej prostej, chociaż przynajmniej w przypadku prezydenta Sauli Niinisto wcześniejsze jego wypowiedzi już pokazywały to, za którą opcją on się opowiada. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że do tej pory, do 12 maja, nie mieliśmy decyzji, nie mieliśmy żadnego sygnału, który pokazywałby, jakie będzie stanowisko prezydenta czy też premierki. Mieliśmy sondaże, o których rozmawialiśmy. Znamy stanowiska poszczególnych partii w parlamencie fińskim i do tej pory w zasadzie na tych kilka partii, które jest tam obecne, tylko jedna partia koalicyjna, Sojusz Lewicy, powiedziała, że podtrzymała swoje stanowisko. To nie jest nic nowego. Oni są przeciwko członkostwu w NATO. Natomiast nie będzie dyscypliny w trakcie głosowania ewentualnego.
To tam szeroka centrolewicowa koalicja.
Tak, tam jest pięć
zieloni
partii. Tam jest dokładnie. Tam jest pięć partii. Więc tak to wygląda. Natomiast oni nie wyjdą z koalicji, więc to nie zagrozi ich stabilizacji. I teraz co dalej? Znaczy, przed nami jest jeszcze tak naprawdę te kwestie formalne, bo będzie głosowanie w parlamencie w Eduskuncie. Wszystko na to wskazuje, że ono będzie już w ten poniedziałek. No i później będziemy mieli do czynienia ze złożeniem formalnego wniosku, co wcześniej było zapowiadane, że stanie się na szczycie w Madrycie pod koniec czerwca tego roku. Co więcej, jest to skoordynowane ze Szwedami. Szwedzi, którzy jeszcze kilka tygodni temu byli bardzo mocno tak jakby w lesie, można powiedzieć. No, byli daleko za tym okrętem fińskim, który już płynął całą naprzód, bo tam były już po raporcie wewnętrznym rządowym na temat zmiany środowiska bezpieczeństwa. Mieliśmy już do czynienia z debatami w Eduskuncie. Debaty przeniosły się na poziom niższy, czyli na poziom komitetów, które będą rekomendowały swoje decyzje, więc to mieliśmy. W Szwecji te sprawy były odwlekane. Początkowo socjaldemokracja, czyli największa partia szwedzka, miała zająć swoje stanowisko pod koniec maja. Teraz już wiemy, że tutaj jest decyzja w zasadzie już podjęta. Oni w tym momencie przekonują zarząd partii do poparcia wniosku
szwedzki minister obrony mówi, wejście Szwecji i Finlandii do NATO wzmocniłoby zdolności obrony państw nordyckich. A to o tyle ważne, że on był przeciwnikiem przez długi czas właściwie wejścia do struktur natowskich.
No tak, no to ta zmiana jest naprawdę bardzo widoczna. Nawet powiedziałbym, jest dużo bardziej widoczna w odniesieniu do samej premier Magdaleny Andersson, która, przypomnijmy, objęła stanowisko dość niespodziewanie w listopadzie 2021 roku, po tym jak odszedł Stefan Löfven, poprzedni premier, który był premierem przez drugą kadencję tak naprawdę. Socjaldemokraci potrzebowali, aby odbudować swoje poparcie w społeczeństwie. Pamiętajmy, że we wrześniu w Szwecji są wybory parlamentarne. No i teraz premier Magdalena Andersson, która wcześniej była ministrem finansów w rządzie Löfvena, nie chciała zajmować się kwestiami bezpieczeństwa. Znaczy ona
Nie będzie wyjścia i mimo wszystko te kwestie będą musiały wpłynąć, być może nawet zdominować tą kampanię, która pewnie gdzieś z końcem wakacji, z końcem lata przybierze taki bardzo dynamiczny kształt.
No tutaj jest to bardzo ciekawe, dlatego że że, no właśnie, premier Magdalena Andersson w swoich wystąpieniach, gdy obejmowała stanowisko, ona dwukrotnie obejmowała, tam było trochę, tak. trochę przepychanek, łącznie z wyjściem z rządu mniejszościowego partii Zielonych, więc w tym momencie mamy rząd mniejszościowy jednopartyjny, który jest wspierany czasami przez Zielonych, czasami jest przez partię Centrum, przez partię liberalną, więc o tym musimy pamiętać. No i premier Andersson nie mówiła nic na temat polityki zagranicznej. Ona mówiła o tym, że jej celem jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego w Szwecji. Te kwestie dotyczące integracji ludności muzułmańskiej, kwestie dotyczące licznych ataków, walk, które się toczą na przedmieściach niektórych miast, które czasami są pokazywane w polskich mediach, czasami są przejaskrawiane. Natomiast nic na temat NATO. Co więcej, w momencie, gdy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, no to premier nie chciała używać, że to jest inwazja, nie chciała używać tego słowa, że to jest inwazja. Używała słów, które były powiedzmy bardziej dwuznaczne. Dopiero później to tak jakby przeszło jej przez gardło, to słowo inwazja, agresja. I od tego momentu w zasadzie, jak to już przeszło, no to dalej popłynęło, bo premier stanęła przed takim wyzwaniem, przed takim dylematem. Co zrobić? Czy spróbować przekonać własny zarząd, partię, która przez wiele lat, wiele dekad opowiadała się za polityką neutralności, niezaangażowania, czy spróbować przekonać ich do członkostwa w NATO, do poparcia tego wniosku, czy też pozwolić na to, aby ta kwestia stała się przedmiotem debaty w trakcie kampanii wyborczej. Wybrała tą pierwszą opcję. Wybrała tą opcję przekonania zarządu partii, przekonania młodzieżówki, która jest przeciwna członkostwu w NATO, przekonania, tam jest też taka grupa kobiety socjaldemokracji, które również opowiedziały się przeciwko NATO. Natomiast z jej punktu widzenia, i to jest też bardzo ciekawy przykład na to, jak polityka międzynarodowa wpływa na to, co się dzieje wewnątrz i jak to, co wewnątrz, ta dynamika polityki krajowej wpływa na decyzje, które mają znaczenie międzynarodowe.
Ten proces decyzyjny i rzeczywiście przebiega szybko i wszystko na to wskazuje, że jeśli te decyzje zostaną potwierdzone, czy ta wola już wyrażona zostanie potwierdzona formalnościami, to proces włączenia Finlandii i Szwecji do struktur NATO przebiegnie bezproblemowo i szybko. No, choćby z deklaracji Białego Domu wynika, że drzwi dla tych krajów są oczywiście otwarte i właściwie bez specjalnej zwłoki taka decyzja mogłaby zapaść, czyli jest to kwestia tygodni i miesięcy?
No bardziej jest to kwestia miesięcy, biorąc pod uwagę, że wniosek Finlandii i Szwecji będzie musiał być zaakceptowany, ratyfikowany przez 30 parlamentów obecnych państw członkowskich, więc wstępne analizy, wstępne szacunki wskazują, że ten proces potrwa od 4 do 12 miesięcy, więc raczej miesiące niż tygodnie. I teraz dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że w tym okresie przejściowym, to jest ten okres, który jest najbardziej newralgiczny z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa Finlandii i Szwecji. I dlatego te gwarancje bezpieczeństwa, to porozumienie, wizyta w środę, która miała miejsce Borisa Johnsona w Finlandii i Szwecji, podpisanie tych wzajemnych umów gwarantujących bezpieczeństwo, które zresztą wcześniej były sygnalizowane. To nie jest też nic, coś takiego, co jest niespodziewane. To było sygnalizowane wcześniej. Oba państwa prowadzą bardzo aktywną politykę międzynarodową. Ministrowie spraw zagranicznych, Pekka Haavisto Finlandii, czy minister Lisa Ann Szwecji, jeżdżą bardzo intensywnie po różnych państwach, premierki obie również na początku maja były z wizytą w Niemczech, uzyskały gwarancje bezpieczeństwa ze strony kanclerza Scholza. Wcześniej podobne gwarancje dawał sekretarz stanu Lloyd Austin. Jeszcze wielokrotnie mieliśmy do czynienia z wypowiedziami sekretarza generalnego NATO o tym, że te państwa nie będą zostawione same sobie, jeśli zdecydują się na złożenie tego wniosku.
Czyli do momentu, kiedy ten słynny artykuł 5 NATO mógłby zacząć działać i obejmować się te kraje.
Tak, dokładnie mówimy o tym momencie, od kiedy artykuł 5 będzie obowiązywał, tak? Bo to jest coś, co jest podpisane traktatami, które są sygnowane, ratyfikowane przez poszczególne państwa i na tym generalnie polega wiarygodność NATO, tak? Odstraszanie NATO polega na tym, że w przypadku ataku na terytorium jednego z państw członkowskich pozostałe państwa przyjdą mu z pomocą i zareagują. No to jest kwestia wiarygodności, kwestia odstraszania.
To w takim razie jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, czyli o ewentualnej możliwej reakcji Rosji, bo taka reakcja, pomijając już to tak zwane ultimatum grudniowe, oczywiście one się pojawiają, tego typu reakcje, ale jak właśnie Szwecja i Finlandia, jakich reakcji się spodziewają, czy jakich reakcji należy się spodziewać po ewentualnym przystąpieniu, czy po tych krokach, które do tego przystąpienia będą prowadziły, no bo przecież Rosja też ostrzegała, że jeśli to nastąpi, no to będzie lokowała w obrębie Morza Bałtyckiego broń jądrową.
No tak, zakładając, że ta broń jest, to jest taka groźba, która po prostu jest lekko na wyrost. Ale oczywiście Rosja zareaguje, Rosja reaguje już teraz na to, co robią oba państwa. I w zasadzie tutaj kilka takich ciekawych obserwacji, no bo ta reakcja jest na kilku poziomach, na kilku wymiarach. Znaczy, oczywiście jest ten wymiar symboliczny, ideologiczny, bo pojawiły się plakaty w Rosji dotyczące tego, jakoby znani Szwedzi wspierali nazizm. Czyli my walczyliśmy z nazizmem, takie hasła pojawiły się na plakatach, a oni nie. No i tam była między innymi Astrid Lindgren, którą państwo możecie kojarzyć z Dzieci z Bull Erbyn albo z przygod Pippi Langstrump. Tam był Ingvar Bergman, tam był założyciel Ikei, tam był król Szwecji w okresie II wojny światowej. Oni wszyscy rzekomo tak naprawdę współpracowali z nazizmem. Więc to jest ta kwestia. Pojawiły się już zarzuty dotyczące tego, że Mannerheim, fiński dowódca w okresie zimowej wojny współpracował z Hitlerem, pomijając już fakt, że on wcześniej był oficerem carskiej armii. To w zasadzie trzeba, nie wiem, dni, albo może godzin, albo może już się pojawiają zarzuty, że również Muminki współpracują z nazizmem, albo w zasadzie wykazują sympatię z ideologią faszystowską. Więc to jest ten jeden wymiar. Drugi wymiar to jest taki, że oczywiście ta kampania była w języku rosyjskim, ale zupełnie nieprzypadkowo plakaty pojawiły się na przykład przed ambasadą Szwecji w Moskwie. Więc zadbano o to, żeby Szwedzi się również o tym dowiedzieli. Dlaczego? Dlaczego ta kampania? No dlatego, że Rosja cały czas buduje wizerunek tego, że to ona walczy z faszyzmem i to ona jest tak naprawdę okrążona przez inne złe państwa, które mają wrogie zamiary. Do tej pory Szwecja, marki szwedzkie, chociażby takie jak Ikea, czy też fińskie, były postrzegane bardzo pozytywnie przez Rosjan. Teraz trzeba to wszystko tak naprawdę zohydzić. Drugie zagrożenie, na które oba państwa są gotowe i którego są świadome, to są zagrożenia w cyberprzestrzeni, czyli ataki cybernetyczne, różnego rodzaju farmy, troli, ataki dezinformacyjne, zwłaszcza w kontekście chociażby wyborów w Szwecji, o których wspominaliśmy, które będą 11 we wrześniu. Dokładnie, w niedzielę.
Tych zagrożeń, które zresztą Rosja stosowała już przecież wobec innych krajów nieprzyjaznych sobie, także w kontekście Finlandii, Szwecji, może być dużo i o tej perspektywie dziś rozmawialiśmy, co z niej oczywiście wyniknie, także będziemy śledzić, a dziś naszym gościem był dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, panie redaktorze. Pozdrawiam, miłej niedzieli.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.